Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu, lider Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Skoro ten marsz niedzielny był takim wielkim sukcesem Donalda Tuska, przebudzeniem olbrzyma, jak słyszymy, no to rozumiem, że pan jest teraz w charakterze, proszę wybaczyć, panie marszałku, przystawki połkniętej przez olbrzyma.
A, po pierwsze, jeżeli chodzi o olbrzyma, to pan Tusk miał na myśli naród.
Aha,
nie siebie.
Naród miał na myśli.
Tak jest. Byłem na tym marszu,
ale
przemawiałem.
Ale tak jakoś patrzył na siebie, jak mówił olbrzym.
Wie pan co, nie wkręci mnie pan w to.
Bo, nie, ja wiem, pan teraz bardzo kocha Donalda Tuska. Ale nie, ja nie
ja
o
kocham,
tym.
Ja kocham wszystkich. Nie ma tu żadnego problemu. Na opozycji myślę, że idzie w dobrym kierunku. Duży sukces, olbrzymi sukces, to w ogóle jest bez dyskusji. Trzeba pogratulować organizatorom, no ale przede wszystkim pogratulować ludziom. Mm-hmm. Ja kilka godzin tam szedłem, tak jak albo stałem raczej, a może to będzie bardziej wiarygodne, poza przemawianiem z Robertem Biedroniem, żeśmy przemawiali. Muszę panu powiedzieć, że każda z osób, która tam przyjechała, przyjechała z innego powodu. Mm-hmm. Każda z tych osób również głosowała na inną partię. Ludzie przyjechali źli na to, co się dzieje.
Ja to wszystko rozumiem, ale wie pan, że ja nie o to pytałem. No. Pytałem raczej o to, jakie są skutki tego marszu. Po marszem będziecie sobie to wspominać. Ja rozumiem, że pan ma wreszcie jakieś kombatanckie wspomnienie, bo akurat w 89 roku to pan dostał łupnia, ale teraz wreszcie się pan może cieszyć. No tylko, kiedy no nawet działacze PiS-u gratulują Tuskowi, mówią, olbrzym połknął Kosiniaka, Hołownię i Lewicę, to może coś akurat jest na rzeczy.
Proszę pana, to...
Tak wczoraj w telewizorze mówił pan Sobolewski.
Najpierw może na temat 89 roku.
Nie, błagam.
Byłem po tej samej stronie, co Aleksander Kwaśniewski. Do tego 4 czerwca doprowadził okrągły stół. Przy okrągłym stole przypomnę grzecznie, z miłością, z empatią. Zresztą założyłem dzisiaj krawat, bo człowiek, wie pan, w krawacie jest mniej awanturujący się.
Tak, pan dzisiaj jest bardzo grzeczny, ale nie odpowiada na pytania.
Nie, po prostu tylko chcę przypomnieć, że przy okrągłym stole dwie strony siedziały i tylko tyle chciałem w tej sprawie polityki historycznej powiedzieć. Natomiast dobrze. Wie pan, co mnie martwi, że przepływy są w elektoracie opozycji od opozycji do opozycji. My nie zyskujemy ludzi, którzy głosowali na PiS i trzeba tych ludzi...
Jeżeli mamy duży sukces Tuska, no to być może wyborcy, którzy chcą głosować na lewicę również, ale w ogóle na opozycję, pomyślą sobie, po co ja mam głosować, przepraszam, na przystawkę, skoro mogę od razu wybrać
tak,
na nie główne.
Tak, ale polaryzacja nie jest w Polsce nowym zjawiskiem i z polaryzacją lewica sobie zawsze dawała radę.
A czy to skończy się, panie marszałku,
czy da sobie radę
pan
Kosiniak i pan Hołownia? Nie wiem. Ostatnio były dwa badania. Dzisiejsze badanie, bo widziałem, a badanie Ibrisu dawało Hołowni i Kosiniakowi 9%.
A przypomnijmy, że ich próg to 8%.
Tak, my mamy stabilne nadal badania. Natomiast to, co jest największym problemem, co chcę podkreślić, jest to, że mieszamy łyżką w tej samej herbacie opozycyjnej. Nie umiemy, nikt, ani Donald Tusk, ani Lewica, ani Hołownia, ani Kosiniak, Władek, nie umiemy pozyskiwać elektoratu pisowskiego i musimy się tego nauczyć, jak chcemy wygrać wybory.
Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, lider Lewicy, jest ze mną w studiu. Jest 7:07. I to pytanie, które już próbowałem zadać, no, czy to skończy się wspólną listą? No skoro tak ładnie wam wychodzą marsze...
Nie, proszę pana, to się nie skończy wspólną listą, bo Władek Kosiniak-Kamysz i Szymek Hołownia powiedzieli jasno i precyzyjnie i dokładnie nie. Natomiast wie pan, czym się to może skończyć i to podbije na pana antenie, bo to dla mnie jest bardzo ważne. Jeżeli 500 000 ludzi chce współpracy, bo widziałem to, jeżeli ludzie krzyczą zjednoczona opozycja, ja to podbijam propozycję Lewicy polegającą na podpisanie umowy, żeby się w trakcie kampanii wyborczej opozycja nie atakowała, a po wyborach stworzyła rząd. Trzeba to zrobić natychmiast. Ludzie żądają tego, ludzie muszą widzieć, że bez względu na to, na którą listę będą głosowali opozycyjną, ich głos nie zostanie stracony. Podbijam to i apeluję, proszę, błagam. Jak chcecie, mogę siedzieć w krawacie, klęczeć na kolanach. Błagam środowisko opozycyjne. Pokażmy ludziom po tym marszu, 2 dni po tym marszu, że jesteśmy w stanie wykonać takie zobowiązanie wobec tych ludzi, że jesteśmy poważni.
Włodzimierz, proszę, szczerze, z tym mówić, bez względu na to, na kogo państwo głosują, czy na Lewicę, czy na Hołownię, czy na PSL, zawsze wypada Tusk. No bo to on będzie premierem.
Nie, Włodzimierz Czarzasty mówi, bez względu na to, na kogo państwo zagłosujecie, chociaż ja oczywiście proszę i będę się starał razem z Biedroniem, Zandbergiem, Bijatową, PPS-em i Unią Pracy, żebyście państwo głosowali na Lewicę, która chce łączyć, a nie chce dzielić, to głosujcie na opozycję, bo was głos nie będzie stracony. Kto będzie premierem? Wie pan, ja potem odpowiem na to pytanie, bo nie chcę wcale uciekać. Systemowo, bo jestem politologiem, powinien być premierem, powinna być ta osoba, która jest liderem największego środowiska politycznego,
panie,
które wygra wybory.
Czy postawi,
ale w tej sytuacji, która
pan,
jest,
panie
może być różnie, bo będzie koalicja.
By tak. Przed Trybunałem Stanu stanął Aleksander Kwaśniewski.
A dlaczego?
A to dlatego, że chciałby pan postawić przed Trybunałem Stanu pana Andrzeja Dudę. Powiedział pan, złożymy wniosek o Trybunał Stanu dla pana, nie wywinie się pan, po prostu się pan nie wywinie. Jeżeli traktować pańskie słowa poważnie, stało się to po tym, jak prezydent podpisał ustawę, pana zdaniem, niezgodną z konstytucją. Chcę panu podać przykłady dwóch ustaw, które przyjął SLD. Pamięta pan taką partię? Sojusz Lewicy Demokratycznej?
Nie, tam z niej się wywodzę.
Tak, w 96 roku Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę aborcyjną. Trybunał Konstytucyjny rok później tę ustawę zawetował. Ale na przykład przyjęliście również ustawę, to wy przyjęliście ustawę w 2003 roku, ustawę likwidującą kasy chorych, wprowadzającą NFZ. I cóż się okazało? Rok później, w 2004 roku, Trybunał orzekł, że prezydent przyjął ustawę niezgodną z konstytucją.
Ale
Aleksander Kwaśniewski podpisuje ustawy niezgodne z konstytucją. Człowiek, który obiecywał, że będzie stał na straży konstytucji, łamie konstytucję. Pod Trybunał z nim zakrzyknąłbym za panem.
Trzeba było zakrzyknąć w 2003 roku.
Nie, wie pan, dlatego,
po
że ja uważam,
jest,
że...
Po to jest Trybunał Konstytucyjny, żeby stwierdzał, czy coś jest dobre, zgodne z konstytucją, czy nie. Ale teraz mamy odrębną sytuację.
Mamy taką samą. Prezydent ma cztery możliwości tego, co zrobi z ustawą. Ustawę można, jak pan wie, czytał pan konstytucję, panie marszałku?
Tak, czytałem.
No to ustawę można podpisać, można zawetować i można ją odesłać do Trybunału też na dwa sposoby. Nie podpisując lub podpisując. To są te cztery rzeczy. Prezydent wybrał jedną z nich. Czy ona jest mądra, czy głupia, to jest zupełnie inna sprawa. Tego Trybunał nie rozstrzyga, ale ona jest zgodna z konstytucją.
Panie redaktorze, pozostaniemy pewnie przy swoim zdaniu. Problem mój polega na tym,
fakty,
że ja
nie, ma opinii.
Nie będę z nimi dyskutował, powiem swoje stanowisko w tej sprawie. Problem polega na tym, że pan prezydent wiedział, że łamie konstytucję.
Pan Aleksander Kwaśniewski w roku 2003 też twierdzi, że wiedział, ale go przekonano, żeby...
wiedział, że łamie konstytucję. Pan prezydent wiedział również, w jakim stanie jest Trybunał Konstytucyjny, bo doprowadził do tego, że Trybunał Konstytucyjny jest złożony z ludzi dyspozycyjnych wobec władzy. Pomimo tego, że wiedział, co robi, po prostu tę konstytucję złamał. Ale
ja
mam
panu
dla pana...
zacytuję Aleksandra Kwaśniewskiego, ale dopiero w RMF24 i w interi.pl. Słuchaczy tam serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję serdecznie. Mogę podziękować?
Może pan. Mam bowiem cytat z Aleksandra Kwaśniewskiego, który wspominał, że nie uchylę się od odpowiedzialności za fiasko ustawy powołującej NFZ. On przyznał, że w roku, że zadawał sobie to pytanie, dlaczego ja to podpisałem, no ale doradcy mu go poprosili, że no, jedni mu zwracali uwagę, że to jest złe i niezgodne z konstytucją, ale inni go poprosili, no to podpisał. Wypisz, wymaluj kasus Andrzeja Dudy i tej ustawy. Ale pan nigdy nie powie, że chciałby Aleksandra Kwaśniewskiego stawiać przed Trybunałem. To jest oczywiste. A Dudy też pan nie chce stawiać, tylko pan tak gada. No, na tym to polega.
Nigdy nie powiem, żeby postawić pana Aleksandra Kwaśniewskiego przed Trybunałem Stanu, bo uważam, że na to nie zasługuje.
A na przykład nie ma, pański nie ma co sojusznik z Paktu Senackiego, zapewne, pan Roman Giertych, chciał go postawić przed Trybunałem Stanu za wysłanie wojsk do Iraku bez zgody Sejmu.
Pewnie tak. Wysłanie wojsk do Iraku mądre nie było. Nie będę porównywał pana...
Niech pan przypomni, jak się nazywał premier, który wysyłał wojska do Iraku.
Nie wiem, Miller?
Zapewne.
Tak?
Chociaż jeszcze, a to mógł być jeszcze Buzek przecież.
Ale wie pan, że rozmawia pan z politykiem akurat, który jest w stanie się przyznać do rzeczy...
Nie.
czy ja go lubię? Lubię go za jedne rzeczy, nie lubię go za drugie rzeczy, za inne rzeczy. Natomiast mogę powiedzieć jedną rzecz, jeżeli chodzi o wysłanie wojsk do Iraku, to uważam, że to jest błąd.
A więzienia CIA w Polsce?
Uważam, że za więzienia w CIA w Polsce, jeżeli był taki stan, że ktoś o tym wiedział i na to się zgodził, to powinien ponieść odpowiedzialność.
Czyli Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller powinni ponieść odpowiedzialność.
Jeżeli jest tak, że któryś z nich wiedział i się na to zgodził, powinni ponieść odpowiedzialność. Absolutnie.
Pan tak lekko to mówi, bo wie pan, że to nie nastąpi. No nie będziemy przecież rozpoczynali awantury z naszym największym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi.
Ale ja się nie będę z panem spierał.
Cieszę się, że pan zgadza.
Ja jestem taką osobą, która przeszła dużą drogę polityczną. Robiłem rzeczy i mądre w życiu, i głupie w życiu. I uważam, że rzeczy, a jestem przecież w drugiej części swojego życia, trzeba nazywać po imieniu. Więzienia CIA, jeżeli funkcjonowały w Polsce, jeżeli wiedziały o tym władze państwowe, jeżeli na to się zgodziły, ci ludzie są karygodni. I tyle w tej sprawie. W sprawie Kwaśniewskiego jeszcze i Dudy. Mam do pana uprzejmą prośbę. Z pełnym szacunkiem zawsze przychodzę do tego studia, a jak pan wie, do pana szczególnie. To jest tak, nie porównujmy dwóch bytów, które są nieporównywalne.
Nie. Bardzo pana przepraszam. Tu się pan całkowicie myli, bo nie porównujemy postaci.
Pan prezydent Duda...
Nie porównujemy postaci. Porównujemy to, że obaj skorzystali ze swojej prerogatywy.
Pan prezydent Duda łamie konstytucję, moim zdaniem, niejednokrotnie. Zaczął łamać konstytucję od rozmontowywania całego systemu prawodawstwa w Polsce, łącznie z tym...
To jest pańska opinia,
tak,
ma pan do niej prawo.
W związku z tym, że mam takie prawo, to mówię jasno i precyzyjnie. Jeżeli się zdarzy, i tutaj pragmatyzm mój pokazuje, 374 głosy Zgromadzenia Narodowego, jeżeli chodzi o Trybunał Stanu, to będzie, wie pan, że bardzo trudne.
To
ale mówię,
niemożliwe.
Dobra, ale trzeba o tym mówić, wie pan po co, żeby następny prezydent i następne osoby, które pełnią kluczowe funkcje w państwie, wiedziały,
żaden
że wcześniej,
nawet
czy,
wasz, nie jest w stanie wskazać prezydenta za to,
że
podpisuje
później,
albo nie podpisuje ustawy.
Że wcześniej czy później nie przyjdzie kara za łamanie konstytucji.
Nie ma takiej opcji, żeby znalazł
zobaczymy.
Się trybunał.
Zobaczymy.
Nie no, rozumiem.
Mam dopiero 63 lata, będę o to walczył.
Powiem tak, Lewica ma rzeczywiście miała doświadczenie ze swoimi sędziami. Przez 40 lat mieliście sędziów, którzy byli w stanie wydawać każdy wyrok, ale to
mam
chyba
do pana
nie te czasy.
Tak, wie pan, co jest najbardziej rozsądne w pana wypowiedzi? To już nie te czasy.
No i nie te czasy, no to nie wiem za bardzo, jak można wskazać jakiegokolwiek prezydenta.
Niech pan opowie o Lewicy, która w latach, nie wiem, 50. czy 60. robiła różne rzeczy, w tym złe. Zandbergowi, Biejatowej, Żukowskiej, Gawkowskiemu, Kulaskowi, ludzie, którzy mają między 30 a 40 rokiem życia.
Panie marszałku, ja mam inne pytanie.
No.
Mówi, Donald Tusk złożył śluby. Były śluby Jana Kazimierza, są śluby Donalda Tuska. Donald, żeby tak było Jan Kazimierz, to Donald Franciszek powinien powiedzieć chyba, bo ma na drugie, zdaje się tak. No w każdym razie pan premier Tusk złożył śluby i powiedział tak. Ślubuję wam zwycięstwo i rozliczenie zła. Idziemy do tych wyborów, żeby zwyciężyć, rozliczyć i naprawić krzywdę. Jak będzie wyglądało rozliczenie po zwycięstwie, po waszym wspólnym zwycięstwie?
Nie wiem, jak sobie wyobraża to pan Donald Tusk, bo nie rozmawiałem z nim na temat sposobu rozliczeń. Natomiast mogę powiedzieć, co ja będę chciał razem ze swoją formacją, do której należę, jestem współprzewodniczącym z Robertem Biedroniem, zrobić. Na pewno wszystkie sprawy, które są związane z podejrzeniami złodziejstwa, wyprowadzania pieniędzy z państwowej kiesy, nadużywania władzy w kategoriach spółek Skarbu Państwa, w kategoriach decyzji rządowych, takich jak na przykład sprawy związane z respiratorami, takich jak na przykład sprawy związane z wyborami prezydenckimi, powinna rozpatrzeć ponownie prokuratura, jeżeli rozpatrywała już, i powinny osądzić to sądy. To jest
czyli
jedna
pan zakłada, druga. Zaraz, bo pan już zna decyzję prokuratury. Bo pan powiedział, powinny one wszystkie trafić do sądu. A co jeśli prokurator stwierdzi, że nie było przestępstwa?
Jeżeli prokurator stwierdzi, że nie było przestępstwa, sąd nie będzie tego rozstrzygał.
Okej. Panie marszałku, no dobrze. chcecie to, tylko że wie pan, myślę, że że ludziom, którzy na was głosują, to może nie wystarczyć. Oni chcą delegalizacji PiS-u. Pan uważa, że PiS powinien zostać zdelegalizowany?
Nie, no nie uważam, że PiS powinien zostać zdelegalizowany i wie pan, to ja już słyszałem, że Sojusz Lewicy Demokratycznej miał być zdelegalizowany. Słyszę z ludzi Konfederacji, czyli tej partii od Brauna, która walczy z kobietami, że Nowa Lewica powinna być zdelegalizowana. Wie pan, jestem za starym wróblem na takie sytuacje. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej w wielu sprawach. Odpowiedzialność jest ludzka.
Czyli nie delegalizujemy Prawa i Sprawiedliwości.
Proszę pana, rozwalanie systemu partyjnego w jakichkolwiek kategoriach w kraju, który powinien być krajem demokratycznym, nie jest rozsądne.
Panie marszałku, a myśli pan, że Roman Giertek byłby do zaakceptowania przez was jako kandydat z paktu senackiego? Mówię o tym dlatego, że co prawda Platforma mówi o nim raczej tak bardzo wstrzemięźliwie, no to z ust partii Szymona Hołowni słyszeliśmy, że godne rozważenia,
proszę pana,
ciekawa propozycja.
W przeciwieństwie do wielu komentatorów, nie mówię o dziennikarzach, tylko mówię o politykach, znam bardzo dokładnie przebieg dyskusji na temat paktu senackiego. Zostało zgłoszone 254 osoby w początkowym kształcie paktu senackiego. To w tej chwili oczywiście już jest na innym etapie. Nie został zgłoszony pan Roman Giertych. Mało tego, nie było żadnych ustaleń i nikt nie wnosił sprawy związanej z tym, że w potencjalnym okręgu, gdzie pan Roman Giertych wystartuje, pakt senacki nie wystawi kandydata. Mówię to z pełną odpowiedzialnością.
Czy pakt senacki wystawi kandydatów we wszystkich 100 okręgach?
Wydaje mi się, że we wszystkich 100 okręgach pakt senacki wystawi kandydatów.
Bo to by znaczyło, że są senatorowie
może tak
niezależni.
Być, że w wypadku senatorów niezależnych albo będzie to formuła taka, że ci senatorowie uzyskają poparcie jakiejś partii, albo podpiszemy z nimi jako pakt senacki, żeby była jasność, bo chodzi tu o Krzysztofa Kwiatkowskiego, który jest
Marię Jackowskiego na przykład, który był senatorem PiS-u, ale już nie jest.
Mniej znam pana Jackowskiego, znam bardzo dobrze Krzysztofa.
Jak to może pan nie znać Jana Marii Jackowskiego? Wszyscy go znają od 30 paru lat.
Proszę pana, no panem Krzysztofem Kwiatkowskim jem obiady i kolacje. Z panem dziękuję serdecznie, z panem Jackowskim nie jem. Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi na przykład o pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, jest senatorem niezależnym i w tym momencie pakt senacki powinien, uważam, podpisać z nim umowę.
Pytam Jana Marię Jackowskiego, on teraz też jest senatorem niezależnym. Powinien pakt senacki podpisać z nim umowę, czy nie? Krótko.
Wątpię.
A w takim razie z Romanem Giertychem, jeśli go ktoś zgłosi, pytam o to, proszę czy pana, Lewica to zaakceptuje?
Proszę pana, ale nikt go nie zgłosił. I nikt go nie zgłosi.
Jest pan tego pewien?
Tak.
Okej. Okay. I to jest twarda deklaracja marszałka Włodzimierza Czarzastego. Nikt nie zgłosi Romana Giertycha, będzie musiał walczyć sam. Rozumiem, dotyczy Ryszarda Petru.
Nie wiem, czy ktoś będzie chciał po prostu za niego wziąć odpowiedzialność.
A za Ryszarda
na
Petru?
Pewno Lewica na pewno nie zgłosi ani pana Giertycha, ani pana Petru.
Panie marszałku, ujawni pan nam wszystkim, ile zarabia pańska żona?
Nie.
Dlaczego?
Bo nie wiem.
Ale jakby pan musiał, to pan ujawnił. Pytam dlatego, że na konwencji Mamy Plan dla Mam 27 maja, czyli ledwo co, Lewica postulowała jawność płac.
Tak, ale jeżeli będzie taka sytuacja, że prawo będzie mówiło o tym, żeby była jawność płac, a jawność płac uważam, że powinna być, zaraz panu powiem, bo naszym zdaniem po prostu jest dużo różnego krętactwa przy tych sprawach. Jeżeli będzie jawność płac, to oczywiście będę też uważał, że moja żona powinna płacę swoją, jak będzie takie prawo, ujawnić.
Ale rozumiem, że nie chcecie dać dobrego przykładu. Powiedzieć tak, my, Lewica, postulujemy jawność płac. Na początek ujawniamy zarobki naszych żon, naszych pracowników, naszych biur, sympatyków.
Ale u nas to tak nie działa, że my każemy cokolwiek naszym żonom, naszym mężom.
Ja wiem, że nikomu nie każecie, chcecie, żeby to obowiązywało w całym państwie, żeby dotyczyło wszystkich.
Jak będzie takie prawo, będzie dotyczyło wszystkich, łącznie z panem i ze mną.
Ale wy to postulujecie. Ale pan gdzie... już obowiązuje akurat.
Dobrze, ale gdzie tu jest brak logiki w tym, co mówię? Będzie prawo, będziemy wszyscy to pokazywali. Nie ma takiego prawa, nie ma takiego obowiązku.
Ale panie marszałku, zaraz. Mówicie, jak będzie prawo, no to trudno, ale wie pan, jak będzie prawo, to każdy z nas powie, no trudno, będę musiał to zrobić, chyba że są tacy, którzy, nie wiem, wymyślą sobie, żeby uciec z zarobkami na Cypr albo Bóg wie gdzie, na pewno znajdą na to sposoby. Niemniej jednak ogromna większość wtedy będzie ujawniała. Pytam, o co innego? No skoro wy tak bardzo chcecie tego, to zacznijcie od siebie. Nie bądźcie hipokrytami. Dajcie dobry przykład. Towarzysze, ujawnijcie swoje zarobki.
I bardzo dobrze, że pan użył tego sformułowania na końcu. Są takie czasy, które już odeszły. Więc nie będziemy w populizm tego typu wchodzili. My jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi.
Czyli nie będziemy wchodzili w populizm, ale na wszelki wypadek taką ustawę zgłosimy. Taki postulat właściwie, bo na razie nie ma ustawy.
Nie ma to nic wspólnego z populizmem.
Trudno pańską logiką dzisiaj nadążyć.
Nie, dlaczego?
Ale to dlatego, że pan jest już głową na Mazurach, panu powiem.
To za chwilę panu powiem. Proszę pana, jawność zarobków na przykład w firmach polega na tym, że powinna polegać na tym. Mężczyzna, który jest na tym samym stanowisku, ma takie samo wykształcenie, zarabia od kobiety 30% więcej, która jest na tym samym stanowisku i ma takie samo wykształcenie i takie same kompetencje.
To jest karygodne.
I teraz jest pytanie, jak z tym walczyć. Jedną z metod, walki jest taka informacja. Transparentność w wynagrodzeniach. Dlatego tak uważamy.
Uważam,
że to jest dobry pomysł.
Kropka.
O książkach. Czytam w tej chwili taką książkę świetną przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego chyba.
Czyli nie własne, to rzadkość. Dobra, no. Jaką książkę?
Geniusz ptaków. Rewelacyjna książka. Pan po prostu dowiaduje się o takich, a sporo wiem o ptakach, dowiaduje się o takich rzeczach, o których nie wiedziałem. Na przykład wczoraj wyczytałem, że w Anglii była taka sytuacja, że sikorki modraszki oraz sikorki bogatki nauczyły się w jednym mieście otwierać butelki po mleku.
Z piwem
to i inne sikorki pewnie, bo była śmietana na wierzchu. I wie pan, że jak się w tym mieście nauczyły, to po 10 latach to terytorium, którym umiały to robić, się rozrosło do niesłychanych rozmiarów.
Jeśli chodzi o sikorki.
Tak, i mleko. I otwieranie to jest niesłychana sprawa.
To
dla mnie przynajmniej. Chociaż wiem, że dla państwa...
Nie, ja też
chociaż
tego nie
pamięta
wiedziałem.
Pamięta pan to mleko z zalubiniowym tym?
Pamiętam. Kto by nie pamiętał?
I sikorki w Anglii, modraszki i bogatki to pamiętają. Chociaż bogatki pewnie są bogatsze i pamiętają to lepiej.
Nie. Jeśli chodzi o sikorki, ja pana z pewnością nie zagnę. W ogóle dzisiaj pana nie będę zaginał. Włodzimierz Czarzasty.
Było miło. Dziękuję panu serdecznie i państwu.
Ja zawsze jestem miły, ale nie wszyscy o tym wiedzą.
Nie, tam zawsze to pan nie jest miły.
RMF 24 już się też z nami żegna i wszyscy się żegnają. Do widzenia państwu.
Dziękuję bardzo.